Spotykając ludzi w dużym mieście, każdy ma prawie pewność zetknięcia się z chorym na COVID-19. O rozwoju epidemii zadecydują najbliższe 2 tygodnie, twierdzi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Czy Polskę czeka scenariusz włoski i czy sanepid w ogóle jeszcze panuje nad sytuacją? O tym już za chwilę w rozmowie z profesorem Gutem, a później odpowiedzi na Wasze pytania. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest profesor Włodzimierz Gut. Witamy serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry Państwu.
Jest pan profesor doradcą głównego inspektora sanitarnego, a my dostajemy głosy od naszych widzów z całej Polski, że często bywa tak, że rodziny chorych nie są obejmowane kwarantanną, jest problem z dostępem do testów, a nawet zdarzają się przypadki pomyłki wyników. Czy sanepid w ogóle jeszcze panuje nad sytuacją?
Sytuacja w sanepidach jest bardzo ciężka, ponieważ, sanepidy od wielu lat były raczej spychane do innej funkcji, czyli do funkcji nadzoru i mandatowej. Aktualnie wszystkie siły działają w zakresie koronawirusa. A ponieważ sanepid jest traktowany również czasami jako punkt kontaktowy osób, które podejrzewają, powinny zgłosić się do lekarza, ale dzwonią do sanepidu. W związku z tym tam pracują jak potrafią w tej chwili resztką sił. Czy potrzebne jest wsparcie sanepidom? W zasadzie potrzebne jest nie tylko wsparcie, ale trochę wzmocnienie organizacyjne. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest... że błędów nie robią tylko ci, którzy nic nie robią. Oczywiście będą od czasu do czasu błędy, będą od czasu do czasu drobne, czasami niedrobne pomyłki, ale to, jak to się mówi ładnie, rozmywa się w ogólnej masie. Nikt nie zauważa normalnej, ciężkiej pracy, wszyscy zauważą, kiedy zostanie zrobiony błąd. No ale to nie... Nawet w tym wypadku nie o to chodzi.
W takim razie chciałam zapytać, jak pan profesor ocenia wcześniejsze przygotowania sanepidu i rządu. W lipcu mówił pan profesor o fazie głupoty, że ludzie zlekceważyli problem pandemii. Dlaczego rząd nie posłuchał na przykład pana ostrzeżeń, tylko organizował w tym czasie wybory, zachęcał Polaków również do wyjazdu na wakacje, oferując na przykład bon turystyczny?
W pierwszym okresie, zresztą przestraszeni trochę sytuacją, która się działa gdzie indziej, wprowadziliśmy dość ostry reżim, ale nie to było ważne, on był przestrzegany. W tym okresie aktywność kontaktów ludzi spadła mniej więcej o 60%. Teraz wróciła do normalnego zjawiska. Więc... Na pytanie, czy było dobrze, było. Był nawet obserwowany spadek. Czy popełniono błędy? Każdą rzecz da się zorganizować, jeśli istnieje współpraca organizatorów i tych, do których jest skierowana. W pewnym momencie zaczęło się to rozjeżdżać. Za dobrze było. W związku z tym ludzie uwierzyli, że nie ma żadnego koronawirusa, że właściwie należy teraz zapomnieć i że jak najszybciej wrócić do dnia codziennego. Efektem był taki jak gdyby drobny skok, który wydawało się, że będzie przejściowy. Jednak po powrocie, mniej więcej 2 tygodnie po powrocie do szkół, zaczął się najgorszy chyba okres. Gdyby tak było na początku, wszyscy dziś by przestrzegali ze względu na strach. A tak zaczęli absolutnie lekceważyć skierowane do nich najpierw apele, a później kolejne restrykcje.
Mój pan
zaczęli szukać obejścia restrykcji, powiedzmy sobie szczerze.
Eksperci ostrzegali rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie otwierać szkół 1 września. Widzieliśmy, co się działo w Niemczech już w sierpniu. Jednak rząd zdecydował się na otwarcie szkół i teraz mamy decyzję, żeby zamknąć szkoły średnie i uczelnie, ale zdecydowano, żeby nie zamykać szkół podstawowych i przedszkoli. Dlaczego? Dlaczego jest taki podział, skoro wiadomo, że również najmłodsze dzieci zarażają koronawirusem?
Stopień zarażania przez dzieci, sprawa jest dość dyskusyjna, ponieważ do 9 roku życia w zasadzie nie pojawiają się te objawy, które są najbardziej połączone z zakaźnością. Czyli nie ma objawów klinicznych. Głównym źródłem jest aerozol, drobne kropelki, tak zwany gruby aerozol, który się pojawia w sytuacji kaszlu. Dyskusje do dzisiaj trwają, na ile bez objawów zakażenie jest słabsze czy rzadsze. Nie ma jednorodnych tych, a zamknięcie szkół podstawowych, powiedzmy sobie szczerze, pierwszych klas do 9 czy 12 roku życia, bo to jest ten okres, kiedy zagrożenie dla dzieci klinicznymi objawami jest stosunkowo małe, spowodowałoby prawie automatycznie konieczność opieki nad tymi dziećmi. No nie da się inaczej z tego stworzyć, albo będą w grupach, albo będą w szkole, albo będą w domu i będzie konieczna opieka rodziców. W tym czasie była straszliwa presja na odmrożenie gospodarki i uruchomienie wszystkiego, co się da. W pierwszym okresie zamiast przygotowywać się do odmrożenia, czyli zmienić system organizacji, oczekiwano na to, że organizacja zostanie ta sama, co przed w ogóle pojawieniem się w Polsce koronawirusa. No i to oczywiście też musiało się zemścić tworzeniem ognisk dużych w zakładach, które szły wtórnie do rodzin. Ale to było wszystko jeszcze możliwe do kontroli, dopóki nie zaczęło się tak zwane rozproszenie. To oznacza w tej chwili, w sytuacji, która jest, gdzie mniej więcej liczba osób chorujących to jest 1 na 500 osób poza szpitalem. To oznacza, ponieważ zakaźność poprzedza minimum 24 godziny wystąpienie czy możliwość nawet wykrycia, oznacza, że praktycznie w tej sytuacji każdy ma szansę spotkania się z osobą zakażającą. Czy w tej sytuacji rozbijać środowiska? Oczywiście tam, gdzie to możliwe, gdzie jest również dotarcie z pewną informacją, jest problem, czy będzie zaakceptowana, można młodzież rozpuścić, delikatnie mówiąc, czyli powiedzieć, że przechodzimy na system zdalny lub mieszany. Przejść, ale to jest ta młodzież, która już może w miarę samodzielnie pozostać w domu, prowadzić jakąś naukę. Gorzej, kiedy to dotyczyłoby dzieci małych, gdzie trzeba im zapewniać opiekę.
To zwrócić uwagę, że jeśli mówimy o szkołach podstawowych i przedszkolach, przecież tam są też pracownicy, tysiące nauczycieli, oni są również narażeni na zakażenia. Jeśli chodzi o badania, na przykład w Korei Południowej pokazano, że dzieci powyżej 10 roku życia zarażają tak samo jak dorośli, czyli to na pewno się stosuje do szkół podstawowych, a doktor Lidia Stopyra, pediatra i specjalista chorób zakaźnych, mówi, że większość dzieci, które są hospitalizowane z powodu COVID-19, zakaziło się w szkołach lub przedszkolach. Chciałam zapytać profesora jeszcze o silny ruch antymaseczkowy. Czy pan profesor dopuszcza możliwość, że jego popularność wiąże się z działalnością na przykład chińskich komunistów?
Nie szukałbym zewnętrznych przyczyn, mimo że na pewno dla każdego, kto chce osłabić jakiekolwiek społeczeństwo, tworzenie fake newsów i informacji, które będą rozbijały pewne działania racjonalne, jest pożądane. Powiem tak, głównym problemem jest wiara w to, To jest problem tak zwanego strachu. W pewnym momencie, na początku, społeczeństwo było przestraszone. Potem grupy mocno przestraszone, część z nich doszła do granicy, kiedy zaczyna się wypieranie tego, co jest dla nas problemem. Po prostu zakładamy wtedy, problem nie istnieje. Sprzyjało temu jedna rzecz. Myśmy mieli 44. miejsce, czyli bardzo rzadko występowały u nas w populacji zakażenia. Pojawiły się pytania, kto widział chorego na COVID, kto widział zmarłego na COVID. Aktualnie sprawa wygląda w ten sposób, że całe grupy młodzieży oglądają nagrania z bardzo wielu miejsc w Polsce, gdzie są imprezy, których formalnie mogłoby nie być, są zastępowane przez inne formy, na przykład wewnętrzne imprezy, które niby zamknięte, gdzie wchodzą wszyscy, bez jakichkolwiek przestrzegania reguł. To spowoduje wiadomo co. Dalszy wzrost zachorowań. Teraz nawet gdyby wszyscy jak jeden mąż decydowali się przestrzegać, trzeba liczyć, że przez okres 2 tygodni będziemy mieli w najlepszym razie niewielki wzrost, ale może być znacznie gorzej.
Tu powstaje pytanie, czego należy się spodziewać w przyszłości. Jeszcze tylko przypomnę wypowiedź doktora Zbigniewa Achałata, byłego wiceministra zdrowia. Na antenie naszej telewizji przyznał, że antymaseczkowcy mogą być sterowani przez komunistów. Zdecydowanie dla podboju świata marksizm nie pozbędzie się żadnego skutecznego narzędzia. Korzystanie z mediów społecznościowych, telewizji, gazet, z grup nacisku będących w istocie agenturami jest oczywistością, mówi dr Zbigniew Hałat. Pan profesor wskazuje na to, że tylko 40% społeczeństwa nosi maseczki prawidłowo, ale media wytykają, że również przedstawiciele partii rządzącej nie noszą często w sposób prawidłowy, między innymi prezes Jarosław Kaczyński, który już dzisiaj znajduje się na kwarantannie. Czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach, jeśli chodzi o rozwój pandemii?
No cóż, grupy polityków to są te grupy, które stykają się stosunkowo często ze środowiskami innymi ludźmi i w zasadzie powinny być wzorem do naśladowania. Ale każdy odpowiada za swoje własne działania i na to nie mamy żadnej receptury. To nie jest, nie wiem, czy pani zwróciła uwagę na manifestację w Berlinie. Najpierw lewacy, potem zwolennicy Rzeszy. No może nieważne, które już. Poszczególne ruchy, które chcą zaistnieć, korzystają z niepokoju i próbują ugruntować swoją pozycję. Zresztą mogła pani to również zauważyć w Polsce.
Jednak należy zauważyć, że przynajmniej politycy rządzący powinni się stosować do restrykcji, które sami wprowadzają. Chciałam powołać się na analizy Instytutu Waszyngtońskiego, który przedstawił model na styczeń przyszłego roku. Jeśli chodzi o Polskę, przewiduje prawie 1800 zgonów dziennie. Z kolei dzienne zakażenia mogą wynosić ponad 280 tysięcy. Czy takich liczb możemy się spodziewać w Polsce?
Odpowiem inaczej. Oglądam te statystyki, one są dostępne praktycznie prawie codziennie. Są modyfikowane w zależnie od tego, co się dzieje, ale z reguły są modyfikowane przy założeniu, że trend na przykład będzie dalej spadkowy ilości osób stosujących się do reguł, ewentualnie, że nastąpi konkretne załamanie. Tam jeszcze na tej stronie ma pani, jaki jest aktualny poziom miejsc w szpitalach, również jaki jest poziom miejsc na OIOM-ach, ilość dostępnych respiratorów. Właściwie wszystkie te dane są analizowane w postaci modeli matematycznych. I główną cechą jest to, że nie wprowadzają naprawdę jednego elementu, niestabilności zachowań ludzkich. Po prostu nie są w stanie tego wprowadzić. Jak będzie, zależy od ludzi. wszelkie modele mogą być takie lub siakie. Rzeczywiście niektóre przewidują powyżej 20 tysięcy zakażeń dziennie. Nie kierowałbym się modelami. Kierowałbym się rozumem.
To jeśli mówimy o kierowaniu się rozumem, co by pan profesor chciał przekazać Polakom, jak zachować się 1 listopada podczas Święta Zmarłych?
Odwiedziny na cmentarzach mogą się odbywać w zakresie oktawy, czyli poczynając od tego dnia przez 8 dni. Mniej boję się odwiedzin na cmentarzach, więcej odwiedzin rodzinnych, bo to jest kolejna mieszalnia ludzi z różnych terenów, z różnych środowisk i przy tym prawdopodobieństwie kontaktu z osobą zakażoną, która jeszcze o tym nie wie, bo zakładam, że nikt świadomie nie będzie jechał na tego typu imprezę, wiedząc, że miał kontakt z koronawirusem. To nie spowoduje na pewno spadku, a nie chciałbym, żeby spowodowało wzrost.
Wciąż w Polsce są zwolennicy tak zwanego modelu szwedzkiego, którzy lansują pogląd, by jak najszybciej zaradzić się koronawirusem, żeby zdobyć odporność stadną. Co by pan chciał powiedzieć zwolennikom tego poglądu?
No więc niech sobie przejrzą dane dotychczas spośród osób, które zakończyły swój kontakt z koronawirusem. Liczba zgonów to 4%. Po to, żeby osiągnąć odporność stadną, wyjaśnię, czym to jest. Jest to sytuacja, w której osobnik zakażony spotyka się praktycznie wyłącznie z osobnikami, którzy już przechorowali lub zostali zaszczepieni skutecznie, lub, i to jest to, o czym mało osób wie, są odpowiednio zabezpieczone, po prostu które nie dadzą się zakazić. Musi to wynosić co najmniej 80% przy tym wirusie, bo on jest stosunkowo słaby, do 95%. Na tej stronie, gdzie pani pokazywała, przy analizie masek jest taka magiczna granica. Jeżeli 95% będzie chroniona przy wykorzystaniu masek, tak samo będziemy mieli efekt odporności stadnej, bo nikt się nie zarazi od osoby, która jest zakażona w danym momencie koronawirusem. A ile będzie, żeby osiągnąć 32 miliony ludzi musiałoby przechorować. Z tego 4% sobie można dość łatwo policzyć. I będziemy mieli sytuację, ile zgonów nam ofiarują zwolennicy odporności stadnej.
Na koniec pytanie, co jeszcze powinien zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości?
Uprzedzam, że nie ma pewności, że odporność nabyta jest odpornością trwałą. Dla innych koronawirusów utrzymuje się 3 lata.
Zdarzają się również przypadki ponownego zakażenia COVID-19. Pytanie, co powinien jeszcze zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby powstrzymać pandemię w tym momencie? Czy na przykład powinien zaangażować wojsko?
Działania typu stanu wyjątkowego mają również swoje inne konsekwencje. Jeśli mam powiedzieć uczciwie, nie powinno się wręcz używać określenia, co powinna zrobić elita władzy obejmująca zarówno rząd, jak i opozycję, żeby skończyć całą zabawę i pozwolić wyjść z twarzą, a raczej ze zdrowiem dla większości społeczeństwa. Jeżeli zaczniemy od razu od podziału, niech rząd robi to, a my poddamy krytyce, będziemy robili na odwrót, albo my mamy lepszy pomysł, tylko nie powiemy, to skończymy na tym, że zaczniemy przypominać Lombardię.
Co w takim razie powinniśmy zrobić, zwykli obywatele, żeby nie dopuścić do tego scenariuszu włoskiego?
Pierwsze liczy się konsekwencja w działaniu, drugie to jest wyegzekwowanie tam, gdzie nie jest, gdzie nie ma rozumu, tam musi być wyegzekwowanie. Niestety innych rozwiązań nikt nie wymyślił. Przy czym musi być jeden zwarty antykowidowski blok, składający się nie z PiS, czy nie z tych, nie z tamtych, pokazujący, czegośmy nie zrobili, tylko robiący w tej chwili to, co należy zrobić. Bo najprościej to jest powiedzieć, bo mogliście. Przy czym nieważne, co mogli ci czy tamci. W rzeczywistości liczy się to, co zrobicie dzisiaj. Jestem zwolennikiem, że jest tylko tak zwane złote teraz. Albo reagujemy teraz, bo przyszłość zależy od tego, co zrobimy dziś. A to, co zrobiliśmy wczoraj, to już niestety nigdy nie jest do cofnięcia.
Na pewno Polacy przekonali się w czasie pandemii koronawirusa, że trzeba przede wszystkim polegać na własnym rozumie, a nie nawet na wypowiedziach rządzących, którzy jeszcze niedawno twierdzili, że wirus jest w odwrocie, czy w październiku się krzywa zachorowań wypłaszczy, co mówił prezydent Andrzej Duda pod koniec września. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami wirusolog profesor Włodzimierz Gut.
Dziękuję Państwu.
Do zobaczenia.
Dziękujemy serdecznie profesorowi Włodzimierzowi Gutowi za ten wywiad, a ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię ponownie.
Witam Ciebie i Państwa również ponownie.
Dziękujemy za Wasze pytania i komentarze. Do nich teraz przechodzimy. Stanisław Skiba. Jeżeli Bóg dopuszcza te plagi, to jedynie pokuta nas uratuje, a nie krytyka. Za rządzących trzeba się modlić i głosić zbawienie przez Jezusa.
No, wczoraj poświęciłem wnioskom z pandemii całe kazanie. Warto też jeszcze tu zdefiniować słowo pokuta, bo w środowisku katolickim myśli się, że pokuta to jest jakieś takie wynagrodzenie Bogu za grzechy. Czyli na przykład tam no, ktoś zdradził żonę, no to ileś tam razy zdrowaśkę pójdzie do spowiedzi, ksiądz mu tam nakaże, no to teraz 10 razy zdrowaśki, tam odmów zdrowaśkę, no to już masz załatwione, nie? Że to jest pokuta, czyli jak gdyby płacisz Bogu za grzech. To jest herezja i to straszna. To jest herezja i to straszna, podkreślam. Bo ona całkowicie wyklucza, deprecjonuje ofiarę Jezusa za nasze grzechy. To, że ty skłamałeś, zdradziłeś żonę, byłeś leniwy, nie wiem co jeszcze, upiłeś się i tak dalej. To za to wszystko nie zdrowaśki zapłacą. Odmawiane przez ciebie, czy tam po twojej śmierci, przez twoich bliskich. Tylko 2000 lat temu Jezus Chrystus za to zapłacił. Raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Każdy grzesznik, tak jak Łotr na krzyżu, który zawoła: Jezu, zbaw mnie, Jezu, ratuj, tylko w Tobie moja nadzieja, zostaje od razu uratowany przez Jezusa Chrystusa. Warto o tym pamiętać. A kto by chciał więcej, jeśli chodzi o te wnioski z pandemii, jakie powinniśmy jako ludność, jako, nie wiem, ludzkość, jako Polacy, jako przedstawiciele swojej lokalnej społeczności, rodziny, kościoły i jednostki, to całe spotkanie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Wczoraj temuśmy poświęcili. Kto ma czas, może sobie zobaczyć. Tam widać, było dużo głosów, zarówno naszych widzów, czy uczestników tego spotkania, jak też później w komentarzach. Także zachęcam do dyskusji tam pod tym nagraniem.
Czego Bóg chce nas nauczyć przez pandemię chińskiego wirusa? To nauczanie jest już na naszym kanale. Serdecznie polecamy. Barbara Magdaleno. U nas spółdzielnia mieszkaniowa wysyłała panie sprzątaczki do roznoszenia rachunków w kwietniu, maju. Na pytanie, dlaczego pani nie ma maseczki, odpowiedziała, że jej nie zależy. A ja na to, ale może pani kogoś zarazić, albo ktoś panią zarazi. Popatrzyła na mnie jak na głupią, a teraz nosi maseczkę. Chyba jednak jej zależy.
Od tego w społeczeństwie są autorytety, ludzie, którzy znają się na danym obszarze, przewidują rozwój sytuacji, przewidują zagrożenia i ostrzegają ludzi, którzy, no, że tak powiem, nie interesują się sprawami polis. Są idiotami. Bo idiotes z greckiego, no to jest właśnie ten, który nie interesuje się polityką, czyli sprawami swojego miasta, państwa, bo to ze starożytnej Grecji ten termin jest wywiedziony. Zarówno polityka, jak i idiota. Także zobaczcie, że do dzisiaj tu się niewiele zmieniło. Także no, ta pani biedna, no, była niedoinformowana czy głupia, to już nie ma dla nas znaczenia, ale jeśli rządzący to samo oplatali, jeśli premier szedł na piwo z prezydentem bez maseczki i się dawał fotografować, bo to jest ważne, że oni to zrobili przed kamerami, nie? Jeśli premier szedł na pokaz kina, gdzie było kilkadziesiąt, może setka ludzi i nikt tam nie zakładał maseczki, bo oni powiedzieli, że to pokaz prywatny. A to tu, to już powinno być dysfamia. Nigdy więcej nie powinien żadnego miejsca w polityce zająć.
Grzegorz Oredecki, już bardzo dużo ludzi się zorientowało, że rząd prowadzi terror nad ludzkością. Pieniądz stał się ważniejszy od życia. Życie stało się bezwartościowe dla rządu. Ich piękne słówka stały się trucizną i wlewają nienawiść. Nienawiść i egoizm doprowadzi do wojny domowej.
Nasi widzowie ze Szwecji przesłali nam taki anglojęzyczny artykuł na temat tej szwedzkiej pseudo-strategii darwinowskiej, czyli można powiedzieć po części hitlerowskiej. Niech słabi to, niech umrą, no może nie do gazu, ale tam się im doda morfiny, jakby nie trzeba. No a reszta to wyprodukuje tutaj nadczłowieka, który PKB popędzi do przodu. Mniej więcej tak, w takim troszeczkę przesadnej formule można by to opisać. Także tu rzeczywiście nasz rząd poszedł tą drogą. Nasz rząd poszedł tą drogą. Pytanie o motywację. Profesor doktor Hałat w naszej telewizji mówił, że oni nie mają pieniędzy. Dlatego szyją taką strategię raz taką, raz śmaką, raz taką. Nie mają pieniędzy, nie mają maseczek, nie mają testów. No to sobie takie różne rzeczy. Zresztą profesor Heitzman też to samo powtórzył w naszej telewizji. Można sobie oba te wywiady bardzo wartościowe zobaczyć. Niedoinwestowany sanepid, brak pieniędzy na maseczki, brak pieniędzy na testy. No i oni później gadają, a to nie trzeba testów, nie będziemy testować. Tu model szwedzki stosujemy. Ważne, żeby szła gospodarka do przodu. Ani nie uratują ludzi, ani gospodarki. Tak się to skończy. Może tam wojną domową to jeszcze nie, ale zapewne celem jest. Bo przypominam, że papież Franciszek powiedział parę lat temu, w Unii Europejskiej czas na likwidację państw narodowych, czas na likwidację Polski. To samo powtórzyła Angela Merkel. Czas na likwidację państw narodowych. I myślę, że ta pandemia przez chińskich komunistów zostanie wykorzystana do pokonania Ameryki i żeby Trump nie został prezydentem, a przez komunistów w Unii Europejskiej zostanie właśnie użyta do tego, żeby zlikwidować państwa narodowe. I rząd, jedni świadomie, drudzy nieświadomie, współdziałają w tym planie, żeby dokonać destrukcji państwa polskiego, destrukcji zaufania obywateli do państwa. Dlaczego Tajwan się uratował? Tu dzisiaj Onet chyba pisze o Urugwaju. Też się uratował. Ze względu na zaufanie pomiędzy rządzącymi a obywatelami i realizowanie konsekwentnej strategii. W Tajwanie pół roku nie ma żadnego wewnętrznego przypadku zakażenia, a cały czas w miejscach publicznych noszą maseczki, mierzą temperaturę. Pełny alert, bo wiedzą, że za tym stoją chińscy komuniści, czyli mordercy najwięksi w dziejach świata. A w Polsce grają tango czy walca, jak na tonącym Titaniku. To robił rząd wakacje.
Odnośnie Szwecji mamy pytanie. Zbigniew Woldan-Sarnecki. Dzień dobry, przepraszam. Co z tą pandemią w Szwecji? Czy rzeczywiście jest tak rewelacyjnie?
Nie, no to są oczywiście bzdury. Tam po pierwsze największa śmiertelność, porównując to z Polską, no to na dzisiaj byśmy mieli 25 tysięcy, a nie 3,5. To są te sukcesy. 25 tysięcy na dzisiaj, a im cały czas teraz wskaźniki rosną, nie? Po drugie, oni wcale nie zastosowali takiego modelu otwartego, ale jednak tam gdzieś utrzymywali pewne dystanse. Dalej jeszcze trzeba pokazać rozmiar powierzchniowy Szwecji, że spora część Szwedów, oczywiście no, koncentracja to w wielkich miastach, ale spora część Szwedów dość daleko od siebie mieszka, także ich zarazić będzie tym rządzącym socjalistom czy komunistom bardzo, bardzo trudno. Ale starych ludzi się pozbywają skutecznie i celowo.
O tym mówiliśmy więcej dzisiaj w programie o 13. Bardzo polecamy. Grzegorz.
Także tu zresztą statystyki z tego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Medycznej z Waszyngtonu pokazują nierobienie żadnych zabezpieczeń, to w styczniu będziemy mieli 1700 śmierci dziennie, 1700 trupów dziennie. No można, no można. Średnie zabezpieczenia, no to tam będzie trochę mniej. Jeśli taką 90-procentową dyscyplinę byśmy zastosowali, to tam zdaje się będzie 300 trupów dziennie czy coś takiego. Nie? Także i tak już nie, że tak powiem, nie wywiniemy się przez głupotę rządu i propagandę komunistyczną w mediach społecznościowych, te antymaseczkowe ruchy, nie wywiniemy się przed naprawdę setkami śmierci w Polsce.
Grzegorz, od czwartku czekam na wynik, a nawet na internet. Na koncie pacjenta nie ma informacji o pobraniu wymazu, co potwierdza mój lekarz. A zwolnienie się kończy. Mimo braku wyniku boję się, że jestem zarażony, bo utraciłem węch i smak. I od 8 dni czuję się wciąż źle.
Dzisiaj opieka państwa, czy panowanie państwa nad rozprzestrzenianiem się epidemii to fikcja. Dlatego nazywam to państwo z dykty. Takich głosów będzie coraz więcej. Ludzie już machają ręką, już nawet nie próbują. Część zaczyna ukrywać, że jest chory, bo nie pójdzie do pracy, straci możliwość zarobkowania, tu kredyt na głowie i bankructwo. Także słyszałem nawet o służbach mundurowych, że idą, wiedzą, że są chorzy, ale ten akurat przypadek to znam, bo on nie wierzy w koronawirusa, zachorował, nabrał tam chyba 10 paracetamoli, pojechał na szkolenie i zaraził pół kompanii. No. Także takie historie będą się pojawiały na każdym kroku już teraz. Dlatego mówiliśmy więcej. Teraz praktycznie już walczymy tylko, żeby opóźnić czas zakażenia, a nie zwalczyć tę pandemię.
Jerzy Sawi, przyznam, że nie byłam pewna, czy ten wirus istnieje, ale mam was za mądrych ludzi i dlatego słuchałam zawsze was.
No, dziękujemy za to zaufanie. My nie opieramy się na naszych jakichś mrzonkach, wymysłach i tak dalej. Na twardych faktach. Te fakty szły z Azji. Pierwsze. Tam były Chiny, Wuhan, krematorium pełną parą 1000 trupów dziennie i był Tajwan, który postawił szlaban na granicy. Postawił na informowanie społeczeństwa o zagrożeniu. Postawił na wezwanie do dyscypliny. I społeczeństwo Tajwanu, ufając swojemu rządowi, że wie, co robi, bo przecież rakiety cały czas są wycelowane chińskie w Tajwan i rząd musi z tym żyć i jakoś kupować coraz to nową broń, teraz te myśliwce F-16, ten nowe i tak dalej, czołgi, Abramsy i tak dalej. Zaufali swojemu rządowi. Pół roku nie ma żadnego zakażenia, tylko na granicy wyłapują pojedyncze przypadki. A Tajwańczyków wiecie, ilu zginęło w wyniku agresji chińskiej? Tak, 7 przez ponad pół roku. Tylko 7. Chcieliśmy to wprowadzić w Polsce. Mówiliśmy jak. Ale rząd nas wtedy wyśmiewał. Teraz czas weźmie rząd i pogonić to tataństwo, czyli kato komunę.
Mariusz Michałek, dobrze, że mówicie o śmierci, bo żyjemy tak, jakbyśmy nigdy nie mieli umrzeć.
Amen. Teraz o śmierci będzie się mówić dużo, dużo częściej w Polsce.
I Halina Nawratil, Bogu niech będą dzięki, że jesteście.
Chwała Bogu, że jesteśmy, bo my nie jesteśmy sami. Gdybyśmy byli sami, to dalej nadawalibyśmy, czy bylibyśmy w naszej kuchni i tam do 20-30 osób z naszego kościoła bym nadawał. Ale dzięki Bogu i wam dzisiaj nadajemy do tysięcy ludzi. Także to jesteśmy razem, jako wielka wspólnota ludzi, którzy kochają prawdę. Część z nas kocha osobiście Jezusa Chrystusa, kocha Jego Słowo, a część nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Ale chcę prawdy, chcę otwartej dyskusji i ci też nas słuchają i bardzo się cieszę, że jesteście z nami.
Jeżeli chcecie otrzymać bezpłatny egzemplarz Nowego Testamentu, to polecamy napisać na kontakt@idźpodprąd.pl albo zajrzeć na naszą stronę idźpodprąd.pl/sklep. Mamy ogłoszenie. Zapraszamy do udziału w nowym challenge'u Idź Pod Prąd TV z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Święto 11 listopada obchodzone jest dla upamiętnienia wywalczenia przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. W tym roku obchodzimy 102. rocznicę tego wydarzenia. Tematem challenge'u są symbole wywalczenia niepodległości w Twojej okolicy. Pamiętajmy o tych, którzy w służbie odzyskania naszego kraju stracili zdrowie lub życie. Zapoznaj się z historią swoich najbliższych i nie tylko. Stwórz ilustrację, komiks, technika dowolna lub napisz krótkie opowiadanie. Na Twoją twórczość czekamy do 10 listopada tego roku. Zapraszamy serdecznie. O 19:00, drodzy Państwo, jeszcze serwis informacyjny, a także 20:30 Biblia w czasie zarazy, czyli list do Rzymian. Czytamy i studiujemy z pastorem Pawłem Chojeckim. A po programie przesłanie do osób, które przechodzą koronawirusa i nie tylko. Pastor Paweł Chojecki w programie Pogotowie Rodzinne. Dziękuję Ci serdecznie za udział w programie. Szef telewizji Idź Pod Prąd, redaktor
dziękuję
naczelny.
Tobie i dziękuję bardzo Państwu i zapraszam na wiadomości.
Eunika Chojecka, do zobaczenia.
Co byś chciał przekazać dzisiaj osobom, które są chore albo obawiają się, że zachorowały na koronawirusa?
No, że świat się nie zawalił. Rzeczywiście, póki jeszcze jest szansa uniknąć tej choroby, no to trzeba robić te rzeczy, które mogą nas uchronić przed zakażeniem. Nosić maseczkę, nie iść tam, gdzie nie trzeba, zachowywać dystans i tak dalej. Ale ze względu na błędy przede wszystkim rządzących oraz taką propagandę kłamliwą rozsiewaną przez różne agendy komunistyczne, Polacy zatracili takie naturalne odruchy obronne i widać, że od czasu praktycznie uruchomienia szkół, no to to już jest teraz ogromne uderzenie ilości zachorowań. Stąd istnieje wysokie ryzyko, że prawie każdy Polak czy spora część z nas, jeśli nie osobiście, to w swojej rodzinie doświadczy zetknięcia z wirusem. Jeśli już do tego dojdzie, no to trzeba sobie przypomnieć podstawowe prawdy naszego życia. Wielu z nas, kiedy goni w takim pędzie życia codziennego, zapomina o tym, że jesteśmy w ręku Boga, że tak naprawdę jesteśmy dość słabymi istotami, że nasze życie istnieje dzięki temu, że Bóg je podtrzymuje. Nie? I myślę, że dla wielu ludzi takich bardzo aktywnych i niemyślących o Bogu, okres, kiedy dowiedzą się, że mają ten wynik pozytywny albo zobaczą te objawy, może być takim otrzeźwieniem. Zaraz, to może te cele, które realizowałem w życiu, to nie są najważniejsze. Może to, żeby tam na przykład dokończyć dom albo, nie wiem, zarobić na jakieś tam wczasy czy na studia pójść, to może to nie są najważniejsze rzeczy w życiu. Także jeśli już to nas dotyka, to wykorzystajmy ten czas, oczywiście starając się dotrzeć do najlepszych lekarzy czy opieki medycznej, to będzie bardzo trudne, czy dbając tam o zdrowie w domu. Starajmy się wykorzystać ten czas, żeby pomyśleć o naszym życiu jako całości, bo ono się może skończyć. To jest czas, gdzie możemy, powiedzmy, z lotu ptaka spojrzeć na swoje życie. Czy realizujemy najważniejsze cele w życiu? Ja nie chcę wchodzić już w to, co uważa za najważniejszy cel, ale zwykle ludzie mają jakieś ideały, mają postanowienia i plany, a później taka proza życia ich od tego odciąga. Może to jest dobry czas, żeby zastanowić się głębiej, czy moje życie przebiega we właściwym kierunku.